Witam Was. Chcę przede wszystkim oddać chwałę Panu, podziękować Mu i powiedzieć, że jest cudownym, wielkim, wspaniałym Bogiem. W 1994 roku dostałam od Pana obietnicę i wiedziałam, że to jest od Niego. I na wypełnienie większości tej obietnicy czekałam 19 lat. Obietnica zaczyna się słowami, które doskonale znacie, bo to jest Jeremiasz 33. Wołaj do mnie, a odpowiem ci. A kończy się i przyjdzie czas wesela i radości. 19 lat modliłam się o swoją rodzinę, o swoje dzieci, a szczególnie o jedną z córek, tą starszą. Ona po prostu potrzebowała takiej wzmożonej modlitwy. I miesiąc temu wyszła za mąż. Pan dał jej męża według swego serca. Pan dał jej męża takiego, o jakiego się modliła ona i modliłam się ja. Chociaż modliłyśmy się niezależnie i ona i ja. Modliło się o to wiele osób z tego kościoła i dziękuję im z tego miejsca za te lata modlitwy i trwania. I chcę Wam powiedzieć, że jeżeli wiecie, że Bóg Wam dał obietnicę i wiecie, że to jest od Niego, trwajcie, warto.
Amen.
Ja nie wiedziałam, kiedy ona się wypełni, czy ona się w ogóle wypełni, ale wiedziałam, że musi się wypełnić, bo była od Pana. I nie ma innej opcji. I powiem Wam, że dzisiaj jestem naprawdę szczęśliwa, bo Bóg dał mi wspaniałego zięcia, naprawdę Bożego, wspaniałego, Bożego męża. I chcę mu za to z tego miejsca Bogu podziękować, przede wszystkim Bogu i wszystkim osobom, które trwały ze mną w tej modlitwie. Dziękuję.
Amen, amen. Cieszymy się. Chciałbym się dzisiaj z Wami dzielić, nie wiem, czy skończę to, zobaczymy, na temat duchowego dziedzictwa. Ilu z Was zdaje sobie sprawę, jak ważnym jest dziedzictwo? Wiecie, dziedzictwo może być materialne i może być duchowe, amen? Co to jest dziedzictwo? To jest taki dar otrzymany za darmo od rodziców. Dzieci otrzymują to w spadku. Bóg tak zamierzył, żeby dzieci nigdy nie zaczynały od zera. Ja wiem, że w tym świecie często to inaczej funkcjonuje, ale my potrzebujemy zobaczyć w tym Bożą wolę i Boże serce. To jest taki otrzymany za darmo dar, który rodzice zdobyli poprzez pracę, poprzez swoje poświęcenie i zawsze ci, którzy pozostawiają pewne dziedzictwo, oni zawsze płacą pewną cenę za to. I dzieci bardzo często nie zdają sobie sprawy z tego. Oni otrzymują już coś, za co rodzice zapłacili nieraz bardzo wysoką cenę. Poświęcenia, nieraz życia. Jaki jest cel dziedzictwa? Po to, żeby wspomóc swoje dzieci, żeby one nie musiały zaczynać od poziomu zerowego. To jest bardzo ważne. Żeby nie musiały zaczynać w tym miejscu, gdzie zaczynali ich rodzice. Oni powinni zacząć tam, gdzie rodzice skończyli. Amen? Powinni tam zacząć. To jest błogosławieństwo, jeśli dzieci mogą otrzymać coś takiego. Tak działa pokoleniowe błogosławieństwo. Myśmy kiedyś z córką naszą rozmawiali i powiedzieliśmy żoną jej tak. Jesteś naszą jedyną córką. Zrobimy wszystko, żeby zostawić Tobie dziedzictwo i materialne, i duchowe. Bo ja wiem, że taka jest wola Ojca w niebie. Żebyś Ty nie musiała zaczynać od zera. Kiedyś mieliśmy takie rodzinne spotkanie i wnuk nasz był i mówiliśmy wnukowi, co on odziedziczy. I powiedział tak, materialnie będę najbogatszy z Was. Ja mówię tak. Bo otrzymasz coś po nas i otrzymasz coś po swoich rodzicach. Więc materialnie będziesz najbogatszy. Będziesz miał o wiele, wiele więcej niż myśmy mieli. I to jest coś właściwego. Tak działa pokoleniowe błogosławieństwo. Duchowe dziedzictwo polega na tym, że duchowi ojcowie przekazują coś następnemu pokoleniu. Problem jest w tym, że bardzo często to nowe pokolenie, ono nie czerpie z tego dziedzictwa, nie bierze tego dziedzictwa po to, żeby, ja to nazywam tak, żeby sufit duchowych ojców stał się podłogą dla duchowych synów. Innymi słowy, tam gdzie duchowi ojcowie skończyli, to następne pokolenie, te duchowe dzieci powinni z tego miejsca zacząć i dalej poszerzać to, zdobywać. Duchowe błogosławieństwo jest darem dla duchowych dzieci i za ten dar ci duchowi ojcowie płacili cenę. I w historii Kościoła tak było. Podam taki przykład. Słyszeliście o Johnie Lake'u? Kto słyszał? John Lake. Misjonarz w Afryce, bardzo, bardzo mocno używany przez Boga. On miał dwóch synów. Bóg go bardzo silnie używał. On zdobył pewien teren w kwestii uzdrawiania. Wyszkolił ludzi, poświęcił się dlatego i przedwcześnie zmarł. Dlatego, że przez tą służbę można powiedzieć, że się prawie sam wykończył. Kiedy jego synowie na łożu śmierci umierali, nie jako tacy już starzy ludzie, oboje powiedzieli takie słowa: gdyby nasz tata żył, nie umarlibyśmy, nie musielibyśmy umierać. Gdyby nasz tata żył, nie pozwoliłby. Dlaczego o tym mówię? Widzicie, oni mieli ojca, który był generałem wiary, można by było powiedzieć. Mieli dostęp do dziedzictwa. Nie wzięli tego i ponieśli tego konsekwencje. Przedwczesna śmierć przyszła. Kochani, my potrzebujemy zrozumieć taką rzecz. W historii Kościoła byli ludzie, którzy poświęcili się dla czegoś, że zdobyli pewien teren, zajęli pewną ziemię w cudzysłowie, funkcjonowali w tym. Niektórzy nie mieli duchowych synów, więc nie przekazali tego. Następne pokolenie musiało zaczynać od zera. Dzielę się z wami tym, bo to jest pewna mądrość. To jest mądrość z nieba, to jest duchowa mądrość, żebyśmy nauczyli się czegoś, żeby nikt z nas nie zaczynał od zera. Żeby nasze dzieci nie musiały zaczynać od zera. To jest bardzo ważne. Co zostało nam darowane przez Boga? Jakie jest nasze dziedzictwo? Boże Słowo nam mówi w liście do Efezjan 1:3, że Bóg Ojciec Pana naszego Jezusa Chrystusa, ubłogosławił nas w Chrystusie wszelkim duchowym błogosławieństwem nieba. Tu jest napisane, że On już to zrobił. Nie ma zamiar zrobić, nie kiedyś zrobi, On już to zrobił. Ubłogosławił nas wszelkim duchowym błogosławieństwem nieba. Czyli jest to dar. Jest to dar. Zwróćcie uwagę, te wszelkie duchowe błogosławieństwa nieba są darem, ale my jeszcze nie wiemy, co tam jest w tej paczce. I to musimy odkryć. Bo jest paczka. Dalej jest napisane, że w miłości przeznaczył nas dla siebie do synostwa. Pomyśl sobie, że Bóg, że twoim dziedzictwem przekazanym ci przez Boga Ojca jest to, że możesz być Jego synem, Jego córką. To jest niezasłużony dar. Ktoś zapłacił cenę za to, za ten dar. Dar jest czymś za darmo. Nikt z nas nie musiał o to zabiegać, pracować na to, prawda? To jest dar. Ktoś zapłacił cenę za ten dar po to, żebyśmy my mogli odziedziczyć to. Efezjan 2,6 mówi, wraz z Nim wzbudził i wraz z Nim posadził w okręgach niebieskich w Chrystusie Jezusie. To jest mowa o pozycji wierzącego w Chrystusie. Widzicie, Jezus dzisiaj zasiada po prawicy Boga Ojca w niebie, a wierzący w Nim, w Jezusie. To jest dar. Pomyśl przez chwilę. Jezus zapłacił za to cenę, cenę życia, aby uwolnić dar, dać w spadku wszystkim tym, którzy wierzą, którzy także narodzili się z Boga, tak jak On. W 2,19 jest napisane, tak więc już nie jesteście obcymi i przychodniami, lecz współobywatelami świętych i domownikami Boga. Współobywatel świętych. Współobywatel. Kto to jest współobywatel? Jeśli obywatelstwo są pewni święci, my nieraz z historii Kościoła wiemy, że byli ludzie szczególni. Ty należysz też do nich, to jest dziedzictwo twoje. Jesteś współobywatelem. I może sobie pomyślisz tak, ja? Tak, jeśli się narodziłeś z Boga, to ty. Domownik Boga. To jest dziedzictwo. Kto to jest domownik? To nie jest gość, który przychodzi od czasu do czasu z wizytą. Domownik to jest ktoś, kto tam żyje. To jest jego dom. Jego własność. Domownik. Jeśli ja bym przyszedł do twojego domu, to jestem gościem, nie jestem domownikiem. Możesz mnie przyjąć nawet na kilka dni, dać mi łóżko do spania, jedzenie i tak dalej, ale ciągle nie będę domownikiem. Będę tylko gościem. A myśmy otrzymali w spadku, w dziedzictwie cudowne miejsce, domownik Boga. Może warto by było usiąść sobie kiedyś, zamknąć się w komorze, wyłączyć telefon i rozważyć, co to tak naprawdę znaczy, że ja jestem domownikiem Boga. Pamiętacie, co Paweł powiedział? Wasze życie jest ukryte w Chrystusie, wraz z Chrystusem w Bogu. Innymi słowy, jesteście w Chrystusie, a Chrystus w Bogu. Domownik Boga. Otworzymy sobie drugi list Piotra. Przeczytamy 3 i 4 wiersz. Boska Jego moc obdarowała nas wszystkim, co jest potrzebne do życia i pobożności. Kiedy narodziłeś się z Boga, to jest dziedzictwo, to jest w spadku dostajesz coś takiego. Boska Jego moc obdarowała cię. Nie obdaruje cię kiedyś, jak sobie zasłużysz. I już cię obdarowała wszystkim tym, co jest ci potrzebne do życia i do pobożności. Darowane nam zostały drogie i największe obietnice, abyśmy przez nie stawali się uczestnikami boskiej natury. Czyli boska natura jest naszym przeznaczeniem, została nam darowana w obietnicach, kiedy je przyjmujemy. To jest nasze dziedzictwo, dane nam przez Ojca w niebie poprzez Chrystusa. To jest, powiem wam, to jest niesamowite. Otworzymy sobie 1 Koryntian 3 rozdział. Przeczytamy 21, 22. A zatem niechaj nikt z ludzi się nie chlubi, wszystko bowiem jest wasze. Zwróćcie uwagę, co Paweł mówi do wierzących, do kościoła w Koryncie. Wszystko jest wasze. I potem zaczyna to wymieniać. Czy Paweł, czy Apolos, czy Kefas, czy świat, czy życie, czy śmierć, czy teraźniejszość, czy przyszłość. Wszystko jest wasze. Wyście zaś Chrystusowi, a Chrystus Boży. Wszystko jest wasze. Świat jest wasz. Pomyśl sobie. Świat jest wasz. Życie jest wasze. Śmierć jest wasza. Teraźniejszość jest wasza. Przyszłość jest wasza. Zwróćcie uwagę, że Paweł tu nic nie mówi o przeszłości. Mówi o teraźniejszości i o przyszłości. O przeszłości nie wspomina. Dlaczego? Bo przeszłość została odkupiona. Przeszłość została odkupiona przez krew. Jeśli pozwalasz wrogowi kierować swoje myśli, emocje ku przeszłości i idziesz za tym bez odkupieńczej krwi Jezusa, to idziesz w bardzo kiepskie i niebezpieczne miejsce dla siebie. Idziesz do doliny śmierci, gdzie wróg chwyci twoją duszę i będzie ją trzymał w więzieniu i będzie ją katował. Teraźniejszość jest wasza, przyszłość jest wasza, przeszłość jest odkupiona. Masz jednego przodka, Boga Ojca. Czy wiesz, co to znaczy? Że cokolwiek przekazali ci rodzice, nie ma żadnego prawa do nowego stworzenia. Żadnego. Masz nowego przodka, jednego, Boga Ojca. Więc tak naprawdę to, co uczynili z moich pokoleń, nie ma żadnego prawa dotknąć mnie nawet, zbliżyć się do mnie. Tamten człowiek umarł ponad 30 lat temu. Narodził się nowy człowiek. Ma nową genealogię, prosto z nieba. Tak jak Jezus Chrystus. więc żadne pokoleniowe przekleństwo nie ma żadnego prawa do ciebie. I żadnej mocy nie ma do ciebie, chyba że mu pozwolisz przez oszustwo, przez diabelskie kłamstwo. Wyście zaś Chrystusowi. Co to znaczy? Ja należę do Chrystusa, a Chrystus należy do Boga. Więc tak naprawdę moje życie jest ukryte wraz z Chrystusem w Bogu. To mi mówi, że duch tego świata nie ma prawa do mnie. Żadnego prawa. Chyba że mu pozwolę. W pierwszym liście do Koryntian, w drugim rozdziale. Widzicie, Paweł miał objawienie tych rzeczy. Wszyscy mówią, że on miał, kiedyś został zabrany do nieba. Wiecie, objawienie przychodzi w ułamku sekundy. I nagle wiesz, że wiesz, że wiesz. I mówi tak, drugi rozdział od 9 wiersza. Głosimy tedy, jak napisano, czego oko nie widziało i ucho nie słyszało i co do serca ludzkiego nie wstąpiło, to przygotował Bóg tym, którzy Go miłują. A więc dla tych, którzy kochają Pana, Bóg coś przygotował. Tu nie jest, widzicie, dokładnie powiedziane co, ale są cudowne rzeczy. To jest wszystko tak jakby zakryte. Nam... Paweł mówi, nam objawił to Bóg przez Ducha, gdyż Duch bada wszystko, nawet głębokości samego Boga. Potem w 12 wierszu mówi tak, a myśmy otrzymali nie ducha tego świata, lecz ducha, który jest z Boga, abyśmy wiedzieli, czym nas Bóg łaskawie obdarzył. Widzisz, Duch Święty, on wie. On to wszystko wie w szczegółach i tylko On może to odkryć przed tobą. Mówiliśmy tu już o tym, że są pewne tajemnice Królestwa Bożego i tajemnice muszą być odkryte przed tobą. Ty potrzebujesz zacząć ich szukać, ale sam ich nie odkryjesz. One muszą zostać tobie odkryte. Przez kogo? Przez Ducha Świętego. Abyś wiedział, czym zostałeś obdarowany. Podzielę się z wami pewnym osobistym świadectwem. W sierpniu 97 roku w czasie modlitwy Bóg dał mi wizję. Widziałem to jak film przed sobą, kolorowy. Widziałem całe dzieło stworzenia i przyrodę. To był tak piękny i cudowny obraz kolorowy, że byłem pełen zachwytu. Tak piękne kolory, niby takie same, jak tutaj są na ziemi, ale kiedy potem o tym myślałam, o tych kolorach, one powiedziałam, one były inne, one były czyste, jakby żywe, jakby żyły. Tak jakby nie były skażone poprzez grzech. Cudowne. I kiedy byłem w takim zachwycie, patrząc na to wszystko, usłyszałem, jak Pan do mnie przemówił, powiedział, synu, wszystko to, co widzisz, stworzyłem dla ciebie. A ja zacząłem płakać, bo sobie myślę tak, wiecie dlaczego? Nie bardzo w to wierzyłem, że to jest możliwe. Ja wiedziałam, że to Bóg, trudno mi było to przyjąć. Czułem się niegodny tego. Czułem się niegodny. Pomyślcie przez chwilę. Czyli miałam złe wyobrażenie o sobie samym, I dlatego trudno mi było to przyjąć jako prawdę dla siebie, bo czułem się niegodny. Nie miałem zbudowanej jeszcze tożsamości w Chrystusie. Odrzucenie jeszcze funkcjonowało w moim życiu. Czułem się po prostu niegodny, nieczysty. Miesiąc później, dokładnie miesiąc później, w czasie modlitwy znowu miałem obraz. Tym razem był to inny wymiar takiej wizji. Widziałem potężną dłoń, olbrzymią. I na tej dłoni były wszystkie Boże obietnice. I ta dłoń była wyciągnięta w moim kierunku. I ja wiedziałem, co to jest, że Bóg mówi tak do mnie przez ten obraz. Wszystkie obietnice, które są w moim słowie, to jest twoja własność, możesz wziąć, co chcesz. A ja na to patrzyłem, bardzo pragnąłem to brać i nic z tego nie wziąłem, bo i nawet nie wiedziałem, dlaczego nie potrafię i zacząłem płakać. Pomyśl sobie, byłem właścicielem tego wszystkiego i nie potrafiłem czerpać z tego. I nawet nie wiedziałem dlaczego. Chcę wam powiedzieć, że nie ma nic gorszego, kiedy nie wiesz, czego nie wiesz. Ja musiałem się dowiedzieć, czego nie wiem. I powiedziałem, ja muszę to wiedzieć. Dlatego, że w moim sercu był głód i pragnienie czerpania z tego wszystkiego, a nie potrafiłem. A wiedziałem, że to jest dla mnie, że to jest moje dziedzictwo. Więc zacząłem pytać Boga i szukać. Doszedłem do wniosku, że to wszystko jest z Bożej łaski. Ja się wolno uczę, ale jak już się czegoś nauczę, to się nauczę. I powiedziałem, Panie, zacząłem się modlić, daj mi łaskę, żebym potrafił. Modliłem się, modliłem się, modliłem się i nic się nie działo. Pomyślałem sobie tak, przecież to jest dobra modlitwa. Dlaczego nic się nie dzieje? Dlaczego znowu nie mogę nic wziąć? Wtedy Bóg do mnie przemówił. Ja sobie to zapisałem. Prosisz mnie, abym cię nauczył żyć pełnią mojej łaski. Pierwsze słowa, które Bóg powiedział, tak. Źle się modlisz, Duch Święty powiedział. I powiedziałem, jak to? I Pan powiedział, łaska została dana każdemu. 2000 lat temu na krzyżu została uwolniona dla każdego pełnia mojej łaski. Każdy może przyjść i czerpać ile chce. A ja się modliłem o coś, co zostało dane. Więc odpowiedzi nie było. I potem Pan powiedział, prosisz mnie, a ja się wtedy zacząłem, poszedłem po rozum do głowy i powiedziałem, Panie, to naucz mnie żyć pełnią łaski. I wtedy Bóg odpowiedział i powiedział tak, prosisz mnie, abym cię nauczył żyć pełnią mojej łaski, abyś mógł wziąć wszystko to, co mam dla każdego mojego dziecka. I wtedy powiedział tak, zapamiętaj, bardzo wyraźnie powiedział, zapamiętaj, to jest ciągła walka o wiarę we mnie i w moje słowo. W moje obietnice, które są zapisane. Powiedział, zapamiętaj to, to jest walka o wiarę we mnie i w moje obietnice, w moje słowo. I powiedział, gdy twoje wnętrze będzie wypełnione moim słowem, będzie ci łatwo wierzyć i wziąć wszystko to, co jest moje. To jest tylko walka o wiarę. To był kluczowy moment, dlatego że zrozumiałem wtedy bardziej jedną prawdę. Skoro Jezus Chrystus pokonał szatana, to powiedziałem, nie będę już z nim walczył. On jest pokonanym wrogiem. Powiedziałem do niego, wyrwę ci z gardła wszystko to, co jest moje. Nie odpuszczę ci ani na jotę, dopóki moje nogi będą chodzić po tej ziemi. I zacząłem walczyć o wiarę, która jest raz na zawsze przekazana świętym. To jest cytat z Biblii. Walczyć o wiarę, a nie z pokonanym wrogiem. Walczyć o wiarę. W jaki sposób Pan uczył mnie żyć Jego łaską? To jest trudna lekcja, ale błogosławiona lekcja, że jesteś doprowadzony do miejsca, że ci rączki opadają. Nieraz kolana ci się uginają, kark zginasz i powiedzieć, Boże, pozostaje Twoja łaska. Innymi słowy, Twoje życie zaczyna być uzależnione od Niego. Nie samym chlebem żyje człowiek, lecz każdym słowem, które pochodzi z ust Boga. A więc w Jego słowach jest życie. Jest życie. Pan Jezus powiedział, moje słowa są duchem i życiem. On był słowem w ciele, ale kiedy wypowiadał słowo, uwalniał ducha. Zadam ci pytanie. Czy wyznajesz swoją wiarę? Powiem wam, jeśli chcesz walczyć o wiarę, musisz zacząć ją wyznawać. Hebrajczyków 10:23 mówi: trzymajmy się niewzruszenie nadziei, którą wyznajemy, bo wierny jest ten, który dał obietnicę. Słyszeliśmy świadectwo, siostra czekała 19 lat. Może powiesz, to jest długo. Może tak, może nie, nie wiem. Ja na niektóre rzeczy też musiałam czekać lata. Ale zawsze wyznaję taką zasadę, lepiej umrzeć w wierze, niż żyć w zwątpieniu. Bo w wierze jest życie. Trzymajmy się niewzruszenie nadziei, którą wyznajemy. Nadzieja to jest coś przed Tobą, coś, czego jeszcze nie osiągnąłeś, ale chcesz to chwycić. Trzymajmy się niewzruszenie nadziei, bo wierny jest ten, który dał obietnicę. Widzisz, jeżeli wiesz, co Ci zostało darowane w prezencie jako dziedzictwo, potrafisz to nazwać, napisać sobie, to musisz przed Bogiem wyznawać, to jest moja własność i prędzej czy później sięgnę po to. Nie odpuszczę. Zdobędę ten teren, bo to jest moja własność. Więc zdobędę tą ziemię. Bez względu na to, co to jest. Hebrajczyków 4:14 mówi, kiedyś już mówiłem na ten temat tutaj, więc nie szkodzi, że powtórzę. Mając więc wielkiego arcykapłana, który przeszedł przez niebiosa, Jezusa, Syna Bożego, trzymajmy się mocno wyznania. Arcykapłan wchodził przed oblicze Boga z ofiarą, z krwią ofiarniczą. Jezus poszedł do samego nieba swoją własną krwią. Ale tutaj jest napisane o wyznaniu. I to mi mówi, krew już jest, trzymajmy się mocno wyznania. Więc krew musi być połączona z wyznaniem. Jakim wyznaniem? Tego, w co wierzę. Jezus chce usłyszeć moje wyznanie. On połączy swoją ofiarę z moim wyznaniem wiary w jedno i przyjdzie z tym przed oblicze Boga, Ojca. To dlatego Biblia w wielu miejscach mówi, że On odpowie tylko na modlitwę wiary, nie nadziei. Bo w wierze jest pewność. W nadziei tego nie ma. Nadzieja często kończy się tylko pobożnym życzeniem. On chce usłyszeć, w co tak naprawdę ty wierzysz. Nie to, w co wiesz, to, w co wierzysz. Słowa wiary wychodzą z serca, z ducha człowieka. I na potwierdzenie tego masz Jego słowo. To, w co wierzysz. Przez osobiste doświadczenie nauczyłem się takich rzeczy. Wiecie, że z wysłuchanej modlitwy jest radość? Kto to wie? Amen. Jeśli modlisz się, posłuchaj mnie teraz uważnie, jeśli modlisz się o rzeczy, które zostały ci darowane, odpowiedzi nie będzie. Jak możesz prosić o coś, co zostało ci dane? Jak możesz prosić o coś, co zostało ci darowane w dziedzictwie? Na takiej modlitwie odpowiedzi nie ma. Jeśli jesteś uparty i ciągle trwasz w tym, to wejdziesz w religię. Pomyślcie sobie, jak możesz prosić Boga Ojca o coś, co On ci dał? Darowane nam zostały. Widzisz, nie będzie radości z takich wysłuchania, takich modlitw. Kolosan 1, pierwszy rozdział. Kolosan 1, 11. Kolosan 11, 12. Utwierdzeni wszelką mocą, według potęgi chwały Jego, ku wszelkiej cierpliwości i wytrwałości, z radością dziękując Ojcu, który was zdolnymi uczynił do uczestnictwa w dziedzictwie świętych. Jeśli narodziłeś się z Boga, Bóg Ojciec uczynił cię zdolnym do wzięcia dziedzictwa i powinieneś z radością dziękować Ojcu za to. Jeśli prosisz o coś, co zostało ci darowane, nie będzie odpowiedzi. Z tego jest jeden wniosek. Nie każda modlitwa jest właściwa. Można wierzyć w złe rzeczy. Zdolność została nam dana. Amen. Jeśli narodziłeś się z Boga, jesteś uzdolniony. Do czego? Do uczestniczenia w dziedzictwie. To mi mówi, to nie jest tylko samo słowo, teologia. Dla mnie to jest konkret. Bo ktoś może powiedzieć, a ja nie potrafię, ja nie umiem i tak dalej. Nie, nieprawda. Jesteś uzdolniony przez Ojca. Może jeszcze nie wiesz, czego nie wiesz, ale uzdolniony jesteś. Więc potrzebujesz zobaczyć, co robisz źle, co robisz niewłaściwie. Nie uwielbiaj zbyt długo tego, co nie działa, bo to jest strata czasu. W ten sposób się religia i prawo robi. Jeśli według twoich zamysłów, myśli robisz coś, co myślisz, że powinno działać, a nie działa, to zatrzymaj się w końcu i się zastanów, dlaczego to nie działa. To znaczy, że coś robię nie tak. Wiecie, jak co Jezus nauczał swoich uczni? Marek 11:24. O cokolwiek byście prosili i modlili się, tylko wierzcie, że otrzymaliście, a będziecie to mieć. O cokolwiek. Wszystko, cokolwiek byście się modlili i prosili, tylko wierzcie, że otrzymacie. Inne tłumaczenie mówi, otrzymaliście, będziecie to mieli. Dlaczego? Bo dane zostało. Tylko wierzcie. W Mateusza 21, Mateusz 21, 21, 22, czyli Mateusz 21, rozdział 21, 22. Jezus powiedział tutaj do uczni. Zaprawdę powiadam wam, jeśli byście mieli wiarę i nie wątpili, zatrzymajmy się nad tym. Wiesz, co okrada z wiary? Wątpliwość. Wiesz, kiedy ona przychodzi? Kiedy patrzysz na zegarek albo na kalendarz, to ona przychodzi. Wiecie, że za tym stoi duch? Jest duch niewiary, jest duch zwątpienia. Jeśli byście mieli wiarę i nie wątpili, innymi słowy, jeśli chwycisz coś w wierze, to już nie puszczaj, walcz o wiarę i nie pozwól się okradać. Walcz o wiarę, bo duch zwątpienia zaraz przyjdzie. Pamiętacie, kiedy Jezus chodził po wodzie na słowo pańskie, wyszedł z łodzi? Kiedy zobaczył, co robi, to powiedział tak, to jest niemożliwe i zaczął tonąć. I powiedział, Panie, ratuj. Jezus go chwycił za rękę, doprowadził go do miejsca wiary z powrotem i razem po wodzie weszli do łodzi. On zwątpił, powiedział, Piotrze, dlaczego zwątpiłeś? Inne tłumaczenie mówi tak, dlaczego poszedłeś za drugą myślą? Ta pierwsza była dobra. Ale duch zwątpienia uderzył w umysł Piotra i Piotr poszedł za tym i stracił cud. Dlaczego zwątpiłeś? Inne tłumaczenie mówi też tak, dlaczego masz tylko takie wybuchy wiary? Twoja wiara powinna być stała. Kiedy Jezus rozmnażał chleb pierwszy raz, oni nie chwycili czegoś, uczniowie, bo oni to przynieśli do Jezusa. Jezus podziękował Ojcu, to pobłogosławił, dawał uczniom, a uczniowie rozdawali i w ich rękach był cud pomnożenia. Oni tego nie chwycili. To przez ich ręce poszło pomnożenie, nie przez ręce Jezusa. A oni nie chwycili tego cudu. Dwa razy nie chwycili. Jezus ganił ich niewiarę. Widzieli takie rzeczy i nie chwytali. Nie tylko to, co się stało z drzewem figowym, uczynicie. Pamiętacie, co Jezus zrobił z drzewem figowym? Przemówił do drzewa i uschło. Nie tylko to zrobicie. Innymi słowy, to jest mały pikuś, takie drzewo. I cóż to jest? Ale gdybyście i tej górze rzekli, wznieście i rzućcie do morza, stanie się tak. Wszystko, o cokolwiek byście prosili w modlitwie z wiarą, otrzymacie. Powiedz wszystko. Zastanów się, co to słowo mówi. Jest takich kilka słów w Biblii, jedno z nich jest wszystko i my tak myślimy i tak myślimy o 80% tego wszystko. Powiem wam, dlaczego tak myślimy. Blokada jest tu, w umyśle. Przez swoje myślenie ograniczamy nieograniczonego Boga, który w nas mieszka. Do czego zmierzam? Zobacz przez Boże Słowo, co masz w Chrystusie, czym Cię Bóg obdarował, kim Cię uczynił. To przede wszystkim jest w listach. W listach Pawła do Kościoła, czyli to jest Słowo Boga skierowane do ludzi wierzących, do Kościoła. Badaj to, zobacz, co masz. Zacznij dziękować. Ojcze, dziękuję Ci za to, kim mnie uczyniłeś. Dziękuję Ci za to, czym mnie obdarowałeś. Dziękuję Ci za te wszystkie cudowne obietnice i możesz je wymieniać. Rzymian 8 rozdział od 16. Ten to Duch świadczy wespół z Duchem naszym, że dziećmi Bożymi jesteśmy, a jeśli dziećmi, to i dziedzicami, dziedzicami Bożymi. Współdziedzicami Chrystusa. Współdziedzicami. Innymi słowy, Bóg Ojciec obdarował swego Syna czymś za to, co zrobił. Dał Mu dziedzictwo. My poprzez wiarę jesteśmy współdziedzicami tego wszystkiego. Innymi słowy, możemy z tego wszystkiego korzystać. To, co jest Jego, to jest i nasze. Pomyśl przez chwilę. Jeśli dziećmi, to i dziedzicami Bożymi, współdziedzicami Chrystusa. W 15 wierszu mówi tak: nie wzięliście ducha niewoli, by znowu ulegać bojaźni, lecz wzięliście ducha synostwa. Wzięliście ducha synostwa, w którym wołamy Abba Ojcze. I Paweł mówi do wierzących: jeśli według ciała żyjecie, umrzecie. 13 wiersz. Jeśli według ciała żyjecie. Co to znaczy żyć według ciała? To znaczy, że twoja cielesna natura tobą kieruje. Umrzesz wtedy. Ale jeśli duchem sprawy ciała umartwiacie, będziecie żyć. Widzicie, rzeczy duchowe, one są zakryte dla cielesnych ludzi, dla cielesnych wierzących. Za chwilę będę kończył i powiem jeszcze jednej ważnej zasadzie. Jeśli zdobywasz jakiś teren i myślisz sobie tak, zostanę tutaj już, to powiem Ci, co się stanie. Stracisz to miejsce. To jest tylko kwestia czasu. Stracisz to miejsce. To jest tylko kwestia czasu. Nie możesz się już zatrzymać na tej drodze. Musisz ustanawiać tutaj władzę i zdobywać następne rzeczy. Poszerzać to. Dopóki twoje nogi chodzą po tej ziemi. Znałem ludzi, którzy zdobyli mały teren w sferze uzdrowienia i stanęli na laurach. Chcę wam powiedzieć, wróg się zemści za to. I zemścił się na ich życiu. Przez to, że sam uderzył ich chorobami. I nie potrafili już sobie wtedy poradzić z tym. Wiecie, co Jezus nauczał? Jeśli duch wyjdzie z człowieka, nie myślcie, że on tak go zostawi. On zobaczy, że jeśli to miejsce nie będzie wypełnione, że to się nie stanie mieszkaniem Boga, mieszkaniem Ducha Bożego, to on weźmie 7 kumpli swoich, lepszych od siebie, i wejdą w to miejsce i stan będzie gorszy niż przed. Wróg zrobi wszystko, żebyś nie miał pierwszego zwycięstwa. Zrobi wszystko, co będzie mógł, żeby cię zatrzymać, żebyś nie osiągnął pierwszego zwycięstwa. Ja pamiętam, jak było z moją dolegliwością w ciele, kiedy zabiegałem o tą sferę uzdrawiania. Ja nie zdobyłem jej jeszcze do końca. Dla siebie może tak, ale dla innych jeszcze nie. Od czegoś trzeba zawsze zacząć. Pamiętam, jak miałem jedną dolegliwość w lewej stopie i zacząłem się modlić o to. I to tak odchodziło, ale nie do końca. I to było takie zmaganie się. I to trwało miesiącami. I w końcu wszedłem przed Pana i powiedziałem: Panie, jeśli chcesz, pójdę z tym do lekarza. A Pan powiedział: wytrwaj. Jedno Jego słowo. Wytrwaj. Przyniosło tyle wiary we mnie. Nacisnąłem na to, jeszcze bardziej naparłem. I bardzo szybko to odeszło i nigdy więcej nie wróciło. I pomyślałem sobie: a, jednak. Wróg chciał mnie powstrzymać. Chcę wam powiedzieć tak, nie jestem przeciwko lekarzom, żebyście mnie dobrze zrozumieli. Ale Jezus do uzdrowienia nie potrzebował lekarzy. Nie potrzebował pigułek. Nie potrzebował ani psychiatrów, ani psychologów. Moc Boża wystarczała. I dla nas to powinien być wzór. To Jezus Chrystus ma być naszym wzorcem. Amen? Nikt inny, tylko On. Wiecie dlaczego? Bo On był jedyną osobą wtedy, narodzoną z Boga i posiadającą tego samego Ducha, którego dał nam. Więc jeśli coś robisz i to nie działa, wróć do Ewangelii i patrz na Jezusa i pytaj Go. Pytaj, dlaczego nie działa. Zweryfikuj swoje modlitwy. Pod tym kątem, że jeśli wiesz, że zostało ci to darowane i masz na to słowo, to nie proś Boga o to, bo tracisz czas. Tracisz czas. Nie będzie radości z odpowiedzi. A możesz mieć radość, powiedzieć: o Boże, dziękuję Ci. Dziękuję Ci, że mnie tym obdarowałeś. Zdobędę to, bo to jest moje. Nie odpuszczę. Nie odpuszczę. I pamiętaj, Jezus nie jest złodziejem. Diabeł jest, Jezus nie. Pomyśl przez chwilę. Widzisz, jeśli coś zdobywasz, jakiś teren z Bogiem, ustanów tam swoją władzę. I kiedy ustanowisz na tym swoją władzę, to wróg tam nie podejdzie już. Bierz się za następny. Jeśli tam ustanowisz już władzę też, to nie zostawaj na tym. Bierz się za następny. Chyba, że pozwolisz się okradać. Nie mogę ci wtedy pomóc. Dzielę się z wami częścią swojego dziedzictwa. Ja musiałam je zdobyć. Musiałam zapłacić cenę za to. Mówię, dzielę się tylko częścią, małą częścią mojego dziedzictwa. To nie spadło na mnie. Musiałam to zdobyć. Ale i ciągle jestem w tym miejscu, w sferze wojny, w zdobywaniu. I widzę z ostatnich pół roku, niecałego roku, widzę, jak bardzo Bóg mi pomaga w tym. Daje mi dostęp do takich materiałów, że ja mogę uczyć się od najlepszych. Dlaczego? Bo ja mam głód tego. I powiedziałam, nie odpuszczę. Dopóki moje nogi będą chodzić po tej ziemi, ja chcę zdobyć wszystko to, czym mnie Bóg Ojciec obdarował. Nie odpuszczę. Pewne dziedziny, pewne tereny już zdobyłem. Są przede mną nowe. Nie zatrzymam się. Byłem ostatnio w Wiśle, modlili się za mnie. Jedna z osób miała obraz. Siedzę w Łodzi z kilkoma czy kilkunastoma osobami. Jest taki sztorm, że ci ludzie w tym są przerażeni. I słyszą, jak ja mówię, nie odpuszczę. A oni byli przerażeni. Bo ja powiedziałem, nie odpuszczę. Czego się boicie? Łukasz? Zachęcam cię. Jest dla ciebie dziedzictwo. Zostało ci to darowane przez Ojca w niebie. Zweryfikuj wszystkie swoje modlitwy, jak się modlisz. Jeśli coś nie działa, zostaw to. Nie trać czasu. Bo duch religii się przyczepi do ciebie. To ma działać. Więc jeśli coś nie działa, to zatrzymaj się i pytaj, dlaczego to nie działa. Amen. Nie pozwól się okradać z tego, co ci zostało darowane. I przestań prosić o to, co zostało ci dane w Chrystusie.